Drodzy braterstwo,
dobrym tematem na wykład noworoczny będzie rozważenie słów naszego Pana zapisanych w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersetach od 19 do 21, a zwłaszcza będą nas interesowały fragment tych słów, więc tytuł wykładu brzmi: gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Jest to fragment wypowiedzi naszego Pana zapisany w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w wersetach od 19 do 21. I gdy zajrzymy tam do Ewangelii Mateusza 6 rozdziału, to czytamy tam takie słowa: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Tak? Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje, to słowa naszego Pana z wersetu 21 tutaj. Czym jest skarb? No, skarb to jest coś, co sobie wysoko cenimy. Takie jest znaczenie tego słowa. Skarbem jest coś, do czego lgną nasze uczucia. Coś, co daje nam szczególną przyjemność, radość. Coś, co jest powodem naszego zadowolenia. Coś, co kochamy, jest naszym skarbem. Bo tak jak nasz Pan powiedział, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. A serce tutaj symbolizuje nam uczucia. Czyli gdzie jest Twój skarb, czyli to, co najwyżej sobie cenisz, to, co najbardziej sobie cenisz, tam będą Twoje uczucia. Czyli innymi słowy, tak byśmy to chcieli sparafrazować, słowa naszego Pana i oddać Jego myśl, to nasz Pan tutaj powiedział, że będziesz miłował to, co sobie najbardziej cenisz. Albo to, co człowiek najbardziej sobie ceni, to miłuje. I takie jest znaczenie słów naszego Pana tutaj wyrażonych jako podsumowanie tej wypowiedzi na temat tego, by nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, ale żeby gromadzić sobie skarby właśnie w niebie. Warto się zastanowić nad tą kwestią, bo nowy rok jest właśnie taką okazją do refleksji, zastanowić się nad rokiem minionym, co było moim skarbem w tym roku minionym, co najbardziej miłowałem, czemu poświęcałem swoje myśli, uczucia, o czym rozmyślałem. Się nad tym zastanawiali w tym wykładzie. A na początku jeszcze zastanówmy sobie się nad taką kwestią, sobie to uzmysłówmy, że w sumie każdy człowiek posiada skarb jakiś. Przez skarb rozumiemy to, co sobie najbardziej ceni, to, co najbardziej miłuje, to, co kocha. Są to przeróżne rzeczy, bo trudno, niewielu jest ludzi, którzy by takiego skarbu nie mieli, czyli czegoś, co sobie wysoko cenią, i są tacy ludzie, którzy by takiego skarbu nie mieli. Ich jest na szczęście niewielu, bo ci ludzie, co nic sobie tak za bardzo nie cenią, to no, nic ich nie motywuje do tego, żeby do wysiłku, do czynienia czegokolwiek, to można popaść w depresję, melancholię, bo nic go nie rusza, nic mu się nie chce, do niczego nie dąży, no to totalna rozwałka, potocznym językiem można mówić, rozkład moralny i wszelki inny takiego człowieka, bo w sumie może nie chce mu się wysilić i nic nie robi ktoś taki. Wielu ludzi ma na szczęście skarb i skarbem może być cokolwiek. Teraz podam kilka takich przykładów rzeczy, które najczęściej są skarbem dla ludzi. No i oczywiście na pierwszym miejscu jest bogactwo, jako najczęściej występujący skarb, czyli to, co ludzie chcieliby zdobyć, to, co najbardziej miłują. Później jest sława, kariera zawodowa, pozycja społeczna. Tutaj można powiedzieć stanowisko w ludzie Bożym dla niektórych bardzo jest istotne. Tak? Były przypadki braci, którzy bardzo chcieli jakąś funkcję mieć. Oczywiście na miarę swoich możliwości, jak ktoś tam był jakimś skromnym bratem, no to jego marzeniem czasami było, żeby zostać starszym zboże. Byłoby, bardzo by to go cieszyło, chociaż nie szczególnie miał kwalifikacje w tą stronę. A jak wielu braci się spotykało w przeszłości na konwencjach, którzy byli dumni, że są przewodniczącym zboru, tego swojego, bo to taka no, najwyższa lokalna funkcja, jaka mogła ich spotkać, a tamten inny chciałby się ewangelistą, pielgrzymem i to sobie bardzo skarbił, przywiązanie do stanowisk, do funkcji, jak gdyby one zbawienie dawały. To też nie są, to są wszystko przykłady niewłaściwych skarbów, to co podaję teraz. Władza dla wielu ludzi jest skarbem. Jak się bada historię ludzkości, to widać ci wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek możliwości ku temu, urodzili się w jakichś bogatych, zamożnych rodzinach, to zawsze o tym marzyli, do tego dążyli. Do pieniędzy coraz większych i do coraz większej władzy. I cała historia ludzkości o to się opiera. Walka o władzę, no bo z tym się wiąże, jak masz i władzę, to i sława, i pieniądze, i wszystko idzie za tym. I tak to wygląda. Z wielką szkodą dla ludzkości, z wielką szkodą dla państw, po tutaj, w których to się działo. Jakże często było, że gdy umierał król, a miał dwóch synów, to któryś z nich to obejmował władzę po ojcu swoim, a ten drugi często właśnie wszczynał wojnę domową, szukał wrogów zewnętrznych, którzy by go poparli w tych jego właśnie pretensjach do tronu. Nieraz to nawet w historii Polski było, że Polska upadała przez to z wielką szkodą dla państwa, bo młodszy czy starszy brat nie chciał zaakceptować, że to jego rodzony brat jest na tronie po śmierci ojca, a nie on, i ściągnął obce wojska. Niech zniszczą, niech spustoszą kraj, niech sobie kawałek kraju nawet zabiorą, bylem ja cokolwiek dostał i tą książęcą czy królewską koronę nałożył na głowę. I taka historia tej walki o władzę jest pełna, historia ludzkości, bo to człowieka niedoskonałego, upadłego, jego samolubstwo zawsze pobudzało do tego, żeby być wielkim, żeby rządzić i mieć te korzyści z tego wynikające. Dla innych może być skarbem dom, czy rola, którą posiadają. Przyjaciele mogą być dla nich skarbem, że najbardziej sobie właśnie ich cenią. Swój wygląd, czy też uroda, moglibyśmy powiedzieć, dla co niektórych może być skarbem. Zdrowie, rodzina, dzieci, mąż, żona, rodzice, czy też kwiaty, ptaki, konie, samochód, interesy, firma. Oni sami, niektórzy właśnie siebie najbardziej cenią, są sami skarbem dla siebie, więc ta lista jest nieograniczona, można by wciąż dodawać jakieś elementy, bo wciąż można by spotkać ludzi, którzy mają jakiś tam nowy skarb, co jest rzeczą dla nas dziwną, o której moglibyśmy nie słyszeć i do głowy nam nie mogłoby nie przyjść, że można coś takiego sobie aż tak bardzo cenić, a ten ktoś będzie sobie bardzo cenił. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że to, co zajmuje najwięcej miejsca w naszym sercu, jest naszym skarbem. I to czasami niekoniecznie to, co deklarujemy, że jest naszym skarbem, w rzeczywistości jest tym naszym skarbem, bo w rzeczywistości tak naprawdę naszym skarbem jest to, co zajmuje najwięcej miejsca w naszym sercu. Czyli to, co najbardziej miłujemy, co kochamy, o czym lubimy rozmyślać w wolnych chwilach, to jest nasz skarb. No i właśnie, my jako ludzie posiadamy taki skarb i ludzie do zdobycia swojego skarbu no, nie szczędzą wysiłków. Kto szuka bogactw, to można powiedzieć, wstaje wcześniej rano i później się kładzie, a przez cały dzień ciężko pracuje, układa plany, rezygnuje z przyjemności, a wszystko to po osiągnąć swój cel, którym jest właśnie bogactwo. Widziałem gdzieś kiedyś w telewizji takiego Chińczyka pokazali, tak Chiny są na etapie szybkiego wzrostu gospodarczego, jest wiele sposobności i rośnie liczba ludzi bogatych w dużym tempie. I to jest jak gdyby nowe w tamtym państwie, bo kiedyś czegoś takiego tam nie było kilkadziesiąt lat temu jeszcze, to dopiero jest to świeża rzecz i ludzie się tym zachłystują i pokazali takiego Chińczyka, który właśnie mówi, że tak, że w życiu to zależy mu tylko na zarabianiu pieniędzy. Szkoda mu nawet snu, bo wtedy, kiedy śpi, to nie zarabia, więc śpi najkrócej jak się da, 5 czy 4 godziny na dobę po to, żeby jak najwięcej pracować i na jak najwięcej zarabiać, bo taki jest właśnie cel jego życia. No to ktoś taki właśnie totalnie oddany temu, który rezygnuje ze wszystkiego, żeby zdobyć to bogactwo, bo to jest jego skarb. Ten akurat Chińczyk to był uczciwy człowiek i się otwarcie do tego przyznawał, że tak jest. Jest wielu takich, którzy gdyby ich odpowiedzieć, zapytać o to, czy bogactwo jest ich skarbem, to by odpowiedzieli, że nie. Nie, że wcale nie, że oni nie dbają o pieniądze, że pieniądz nie jest ich bogiem, a jednak zwodzą często siebie, bo czyny mówią głośniej niż słowa, a niewielu się przyzna do tego, że pieniądze, bogactwo jest ich właśnie skarbem. Dla kogoś innego honor i szacunek są najważniejsze i o to właśnie zabiega, by honorowo postępować, godnie postępować w swoim życiu, że ani pieniądze, ani nic innego nie jest w stanie kupić jego honoru. Dla kogoś innego jeszcze przyjemności w życiu są jego skarbem. Po to, żeby dobrze się zabawić, zaznać jak najwięcej przyjemności w życiu. Dla takich ludzi to kufel piwa w gronie przyjaciół to jest ideał powodzenia i szczęścia. Takiemu daj przyjemności, daj mu wesołość, zabawę, a on da ci wszystko, co ma. Swój czas, pieniądze, nierzadko nawet i swój honor. Jeszcze inny szuka sławy, a wszystko inne, czyli biznes, sztuka, wojna, nauka czy religia, są jedynie dla niego schodami, po których spina się do osiągnięcia swojego celu, jakim jest aplauz ludzi, czyli sława, bo to tak inaczej można by powiedzieć. Jeszcze inny to jego gospodarstwo może być dla niego skarbem, poza którym świata nie widzi, haruje jak wół od rana do wieczora i dosłownie zakopuje siebie i swoje wszystkie talenty w tej ziemi. Nawet wczoraj był tutaj jeden pan u mnie i pokazywał dokumenty, jakie z Kanady mu przyszły, bo tam chciał coś ustalić, kiedy ten dokument został wystawiony, bo to istotna jest rzecz, a to był dokument stwierdzający, że on ze swoim bratem odziedziczyli gospodarstwo rolne po swoim ojcu w Kanadzie. No i teraz mają problem, no bo trzeba to teraz rozliczyć z urzędem skarbowym, spadki, sprawy spadkowe i tym podobne. I chwilę mi opowiadał o tym, że nawet jak ojciec był chory i leżący w szpitalu, to on nawet poleciał do Kanady tam i tam znajomy radził im, żeby jeszcze zanim ojciec umrze, załatwić tą sprawę, czyli żeby ojciec na niego i na tego brata, też mieszkającego w Kanadzie, przepisał to gospodarstwo jeszcze przed swoją śmiercią i nie będzie żadnych spraw spadkowych i to by najszybciej i najtaniej da się załatwić. No ale jak oni sobie z bratem tak o tym porozmawiali, to stwierdzili, że oni nie mają sumienia ojca prosić o to, żeby przepisał to gospodarstwo, które tak miłował, któremu poświęcił całe życie i poza którym świata nie widział, że ojciec byłby oburzony, jakby mu to zaproponowali, bo nawet jak był ciężko chory w szpitalu, to dawał im wskazówki, że cokolwiek zrobią w tym gospodarstwie, to najpierw muszą pytać jego o pozwolenie. To jest jego gospodarstwo i tam nic nie ruszyć nie mogą. Synowie jego, nie obcy ludzie, jego synowie. No, jakby ten człowiek nie zdawał sobie sprawy, że jego życie się kończy i to niebawem i tak się rozstanie z tym swoim gospodarstwem i teraz przez swoje pozwolenie utrudnia życie swoim własnym dzieciom, które zostaną później z problemem po jego śmierci, ale nie, do końca, do ostatniego oddechu to gospodarstwo jest moje, nikt tam nie może ruszyć nic. No taki miał skarb, to zapewne zbyt na szczęście, może zbyt często takie sytuacje się nie zdarzają, ale się zdarzają, że ludzie to co swoje miłują tak bardzo. Dla kogoś innego jeszcze jego rodzina czy przyjaciele są najważniejsi, że dla ich zadowolenia, wygody i komfortu ktoś taki nie szczędzi wysiłków. Dla męża czy dla żony zrobi wszystko, by go czy też ją zadowolić, uczynić szczęśliwym, podejmie wszelkiego rodzaju wysiłki, zrezygnuje z wszystkiego, rzuci prawdę i wyprze się Boga, byle zadowolić męża, żonę. Gdzieś jakiś nie tak dawno temu ktoś mi opowiadał o takiej przypadku o siostrze, która przestała gdzieś tam w zborze jakimś przychodzić na zebrania, no bo wzięła sobie tak zwanego światowego męża, no, który nie podzielał jej poglądów religijnych, no, a później po ślubie to zaczął biadolić i narzekać, że przez to, że ona idzie w niedzielę na zebranie rano, to on nie może razem z nią zjeść śniadania w niedzielę wspólnie. No i co to za żona, co nie zje w niedzielę rano śniadania z mężem swoim, no i ona przestała przychodzić na zebrania po pewnym czasie, no bo przychodząc na zebrania nie może znieść w niedzielę śniadania wspólnie z mężem i mąż jest z tego powodu bardzo niezadowolony, bo on by w niedzielę chciał znieść śniadanie, bo to dla niego takie jest ważne. No, problem, jak sądzę, można było rozwiązać, to niech stają obydwoje wcześniej, żeby śniadanie na przykład zjeść przed wyjściem na to zebranie, no ale pewnie chcą też się też pospać i on, może i ona, maksymalnie ile się da. Tutaj, no ale takie ludzie mają problemy i z takich powodów tak postępują, przez co pokazując w takiej sytuacji, gdy postawił wyboru, że co cenią sobie bardziej, że ta żona, tak, zadowolenie swojego męża w postaci wspólnie zjedzonego śniadania w niedzielę bardziej sobie ceniła niż społeczność z braćmi i
prawdę, bo jak przestanie chodzić na zebrania, to przestanie też studiować sama, po pewnym czasie już zatraca się, staje się taka, jak i mąż. Mąż pewnie musiał być bardzo szczęśliwy, jak dzięki temu udało mu się doprowadzić do tego, że przestała w ogóle chodzić na zebrania. Ktoś inny może jeszcze najbardziej miłować samego siebie, ponad wszystko. I ktoś taki lubi pieniądze, lubi luksusy, bo są dla niego użyteczne. Przychylnie myśli o żonie, dzieciach, ponieważ też przydają się w życiu, a w rzeczywistości czci samego siebie i miłuje lekkie, łatwe życie i zrobi wszystko, by je takim uczynić. Sądzę, że jest to ten skarb w postaci samego siebie, to jest to rozwijający się skarb, czyli w dzisiejszych czasach coraz częściej występujący, bo te dzisiejsze czasy tak właśnie kształtują ludzi na totalny egoizm, egocentryzm, liczy się tylko ja i moje pragnienia, więc to jest coś, co się rozwija w dzisiejszych czasach wraz z rozwojem egoizmu i samolubstwa, jest to coraz większe. W związku z tym tych skarbów jest co niemiara, a wszystkie te skarby mają jeden wspólny mianownik. Są nietrwałe i ulotne. Wszystkie skarby ziemskie są nietrwałe i ulotne, ulegają zniszczeniu. Nasz Pan w tym naszym fragmencie z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi o tym, że te skarby mól i rdza niszczą. Czyli mól i rdza, no to upływ czasu. Upływ czasu niszczy takie skarby, bo to jest właśnie mól i rdza. To jak czas mija, to się pojawiają. A jeszcze nasz Pan mówi, że i złodzieje podkopują i kradną ziemskie skarby. Czyli nawet jeszcze przed upływem czasu, który te skarby zniszczy, można je stracić wcześniej, bo złodzieje potrafią je ukraść. Więc jeżeli te skarby w każdej chwili mogą przeminąć, a jeżeli ktoś z czegoś takiego uczynił swój skarb, no to jego życie zostaje spustoszone, a on sam pogrąża się w otchłani smutku, popada w depresję, bo to, co było jego skarbem, zostało utracone. Tak, gdy największy krach finansowy w historii świata miał miejsce w 1929 roku, kiedy się na giełdach wszystko zawaliło. Tutaj to, co my pamiętamy, bo wiadomo, nikt z nas nie żył w 1929 roku, krach finansowy, jaki był w 2007 roku, który no, tutaj pamiętamy, bo większość z nas przynajmniej wtedy żyła i była ludźmi dorosłymi, świadomymi, no to jest nic w porównaniu do tego, co było w 1929, który no, cały świat w kilkuletnią recesję wprowadził i przyniósł wielkie cierpienia ludzkości, bo dziesiątki, jeżeli nie setki milionów ludzi cierpiało, przymierało głodem z tego powodu i to nie w krajach trzeciego świata, tylko w krajach tych rozwiniętych, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, właśnie z tego powodu, że się wszystko zawaliło, że ludzie pracy przez to nie mieli. No i ten, kto ci oczywiście najbogatsi, którzy dużo mieli, to najwięcej stracili w tym, te majątki poprzepadały. Jeszcze parę dni wcześniej ktoś mógł być właścicielem akcji, które były warte setki milionów dolarów, a parę dni później po krachu to, co było warte 300 milionów dolarów, to 3 dni później nie było warte już nawet 3 dolarów, bo to były tylko skrawki papieru, na których coś pisało, coś, co nie miało żadnej wartości, bo to wszystko się zawaliło, bo ta wartość tego wszystkiego nie była rzeczywista, tylko oparta na tym, ile kto jest skłonny za co zapłacić, a nagle okazało się, że za to zapłacić nikt nie chce ani dolara już, bo jest to bezwartościowe tą rzeczą. I tutaj krach był wielki, rozpacz ludzi wielka, tych, którzy potracili majątki, samobójstwa i tym podobne rzeczy się działy. W 2007 roku, co niektórzy też potracili na mniejszą skalę, ale też ci, którzy działali na giełdach, w biznesach takich czy siakich, to też przeżyli rozczarowania. Pozycja społeczna, jaką ktoś może mieć, też jest nietrwała. Wystarczy, że zmieni się rząd i już nie jesteś wojewodą, jak do tej pory byłeś, czyli kimś ważnym. Tak jak to się na przykład w Chełmie niektórzy w tej chwili przekonują, jest nowy prezydent miasta z innej opcji politycznej i wymienia sobie teraz po kolei wszystkich na dyrektorskich stołkach w Chełmie. Wszystko, co zależy od niego, czy jest pod zarządem miasta, no to obsadza swoimi ludźmi, a ci, którzy byli do tej pory, no to dostają wypowiedzenia i kończą się im te umowy i te intratne posady i pozycje dyrektora tego czy tamtego wydziału już, czy jakiegoś tam spółki miejskiej już nie mają, bo jest to nietrwałe. Tak samo z przyjaciółmi mogą się od nas odwrócić nawet tacy, którzy byli naszymi przyjaciółmi przez długie dziesięciolecia. To od 2015 roku w społeczności świeckiego ruchu misyjnego Epifania to się bardzo wielu o tym przekonało, może z powodu drobiazgowej różnicy w wyznawanych poglądach. Ktoś, kto był przyjacielem jego przez 30-40 lat, rozmawiał z nim serdecznie, się witał, zapewniał o swojej miłości, to teraz nie chce go znać zupełnie i nie chce żadnego kontaktu otrzymywać, bo drobny szczególik widzimy inaczej, a niby taki wielki był przyjaciel, tak bardzo go miłował, a gdy przyszła jakaś próba, pojawiła się minimalna różnica w zrozumieniu, to już nie chce go znać. Mi co, jakby się opierać swoje szczęście na takim przyjacielu, czy uczynić sobie skarbem z takiego przyjaciela, no to ciężkie przeżycia, ciężkie doświadczenia spadają na taką jednostkę. Tak samo rodzina czy dom, jakby była dla kogoś skarbem, też się rozpada. Każdy idzie w swoją stronę wśród dzieci, a wkracza śmierć i rozrywa nawet najczulsze związki, o czym każdy z nas się przekonał, albo się przekona, bo to akurat nieuchronne wciąż jest. Więc takie są skarby ziemskie, które niszczeją, które szybko mogą zamienić się w popioły, no i bardzo wielu ludzi się o tym przekonało, bo tak jak nasz Pan mówi, mól zniszczenia i rdza czasu, czyli sam upływ czasu sprawia, że te doczesne, przyjemne rzeczy, które mogli się sobie cenić, giną, a poza tym jeszcze złodzieje, czyli nagłe właśnie takie rzeczy, tutaj symbolicznie pod tymi złodziejami niekoniecznie musimy rozumieć takich złodziei literalnych, tylko przez złodziei możemy rozumieć wszelkie nagłe wydarzenia typu krachu finansowego, wydarzenia, nad którymi ktoś nie ma kontroli osobistej, mogą sprawić, że dana rzecz dobra dla niego, ceniona przez niego, przepadnie, zanim jeszcze by zniszczała w naturalny sposób na skutek upływu czasu. I co wtedy pozostaje? Pustka, strapienie, przygnębienie, utrata sensu życia. Można powiedzieć, że oto są cierpkie owoce gromadzenia sobie skarbów na ziemi. Nasz Pan w szóstym naszym rozdziale, w którym jesteśmy, w wersecie 32, mówi po tym, gdy mówi o tym, żeby się nie troszczyć o swoje ubranie i o swoje jedzenie, w co będziemy się ubierać, w co będziemy jeść, mówi, że bo tego wszystkiego poganie szukają. Mówi, czyli ludzie, którzy nie pokładają swojej ufności w Bogu, bo to tak, poganami są nie tylko ci, którzy nie wierzą w Boga, czy wierzą w różnego rodzaju bożki, ale poganami w rzeczywistości są także ci, którzy niby wierzą w Boga, ale ich wiara jest tylko nominalną, wiarą tylko z nazwy. Oni w rzeczywistości są ludźmi niewierzącymi poganami. To właśnie takimi rzeczami żyją. Takie skarby sobie gromadzą. Można powiedzieć, że nawet jest to zrozumiałe, że takie skarby sobie gromadzą, bo nie mogą sobie gromadzić innych skarbów w niebie. Bo jeżeli ktoś nie dostrzega tej wyższej duchowej perspektywy, no to musi żyć rzeczami ziemskimi, bo każdy normalny człowiek czymś musi żyć. Jeżeli ktoś nie ma perspektywy duchowej, no to nie jest rzeczą naturalną i oczywistą samą przez się, że żyje widzialnymi, doczesnymi, materialnymi rzeczami bo całą nadzieję pokłada w tym życiu. A jak to pisał apostoł Paweł, a te rzeczy, które są z Ducha Bożego, są dla niego głupstwem, no bo ich nie pojmuje, nie jest w stanie zrozumieć, więc żyje tymi ziemskimi rzeczami. Tak żyje ogół tego świata i ma tego typu skarby, co przed chwilą zostały przedstawione, a my możemy zastanowić się nad samymi sobą, że czego my szukamy w swoim życiu, czy skarbu ziemskich, czy skarbu niebiańskiego. Czy szukamy szczęścia ziemskiego, czy rozwoju duchowego, co dla nas jest rzeczą najważniejszą, które takie okresy jak koniec roku, rozpoczęcie kolejnego, są dobrym momentem, by nad tym się zastanowić, czego szukamy w swoim życiu. Czy szukamy życia lekkiego, prostego i przyjemnego, ziemskiej szczęśliwości, czy też ciągle przypominamy sobie o tym, a przypominać sobie trzeba wciąż, i w tym celu ten wykład jest też mówiony, żebyśmy sobie mogli przypomnieć. Ja bym chciał sobie bardzo przypomnieć, bo zapominam o tym, co jest celem życia chrześcijanina, bo ogólnie człowiek ziemski, który nie ma duchowej perspektywy, jakby go zapytać, co jest celem życia, no to by mógł odpowiedzieć różne rzeczy, ale wszystkie, sądzę, dałoby się sprowadzić do takiego ogólnego stwierdzenia, no żeby być szczęśliwym, żeby szczęśliwe życie w zadowoleniu przeżyć, a już co daje szczęście, to byłoby różne, zależnie od przypadku, bo temu to daje szczęście, a drugiemu coś innego daje szczęście, ale taka byłaby odpowiedź, żeby być szczęśliwym dzięki temu czy siemu, moglibyśmy powiedzieć. A jeden z mężów bożych, Oswald Chambers, kiedyś napisał tak: ustaficznie powtarzaj sobie, jaki jest cel twojego życia. I to jest ważna rzecz. I trzeba ją rzeczywiście sobie ustawicznie powtarzać sobie, bo non-stop człowiek o tym zapomina w natłoku zajęć dnia codziennego tego ziemskiego życia. Więc on pisze jeszcze raz, czytam od początku. Ustawicznie powtarzaj sobie, jaki jest cel twojego życia. I daje odpowiedź na to. Przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście ani zdrowie, lecz świętość. Przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście ani zdrowie, lecz świętość. No tak, bo niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że to, żeby być szczęśliwym, jest najważniejsze, a inni by powiedzą, że to kochane zdrówko jest najważniejsze i byle człowiek był zdrowy, no to i wszystko zniesie, i niedostatki, i takie niepowiedzenia, byle mieć zdrowie, no bo też słuszna rzecz, jak człowiek nie ma zdrowia, to choć to nie może się, nawet ma trud problemy, żeby się cieszyć różnymi dobrymi ziemskimi rzeczami, nawet gdyby je miał, nawet może mieć bogactwa, ale co mu z tego, jak nie może z tego korzystać, bo ledwo się porusza i ciężko mu z łóżka wstać, bo jest na przykład chory na coś, czy ułomny w taki, czy w inny sposób. A tutaj Oswald Chambers, pisząc o chrześcijaninie, pisze, że przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście ani zdrowie, czyli że chrześcijanin nie żyje po to, żeby jego celem w życiu nie jest osiągnięcie ziemskiego szczęścia, a przynajmniej nie powinno być. Nie jest też jego celem w życiu, żeby być koniecznie zdrowym i że to jest najważniejsze, lecz jego celem jest świętość. I tu się może często okazać, że droga prowadząca do świętości nie wiedzie wcale przez ziemskie szczęście, ani też dobre zdrowie, tylko droga do świętości wiedzie przez właśnie brak ziemskiego szczęścia i brak ludzkiego zdrowia. Co by o drodze do świętości, ja przed chwilą może coś pomylić, szczęście powiedziałem chyba, myśląc o tej drodze, co by powiedział na ten temat apostoł Paweł nam, gdyby mógł nam teraz opowiedzieć o swojej drodze. Znaczy mamy opisaną jego drogę w dużej mierze w jego listach, w dziejach apostolskich, to możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jaka była jego droga do świętości? Czy przez zdrowie? No nie, ten bodziec ciała miał w postaci słabego zdrowia i tej choroby oczu, którą miał, że słabo widział, a gdzieś jeszcze kiedyś czytałem o tym, że tak to, co on miał, to że te oczy ropiały i że to w ogóle sam jego widok był odrażający. I że kto chciał posłuchać piękna słów apostoła Pawła, musiał najpierw przeskoczyć przez tą przeszkodę, że jego widok fizyczny był zniechęcający i odrażający. Wręcz to nawet gdzieś wynika z jego słów, że on pisze do tych braci, że się nie zgorszyli czy nie zniechęcili jego widokiem, że przebnęli przez to i że chcieli go posłuchać, i ktoś na tym właśnie podstawie tego wersetu stwierdzał, że to musiała być taka choroba oczu, gdzie te oczy ropieją i tak nieładnie to wygląda nawet z punktu widzenia estetyki tutaj, więc to nie była droga przez zdrowie. Czy była to droga przez szczęście? No też trudno powiedzieć, żeby to była droga przez ziemskie szczęście, jak on w jednym ze swoich listów wylicza, ile to go rzeczy różnych spotkało, ile to razy był biczowany, ile to razy siedział w więzieniu, ile to razy się okręt z nim rozbił, raz nawet był ukamienowany też tak, i ile razy, a w ogóle ogólnie cierpiał niedostatki, miał ciągłe troskę o zbory, po których wędrował. Więc zdecydowanie nie jest to opis ziemskiego szczęścia, ale była to droga, która doprowadziła go do świętości i do zwycięstwa w jego życiu. I też warto o tym sobie, żebyśmy sobie przypominali, kiedy nasza droga nie wydaje się być nam szczęśliwa i kiedy brakuje nam rzeczy, które by, powiedzmy, dawały nam szczęście, czy brakuje nam zdrowia, bo dręczą nas niedostatki naszego ciała, choroby takie, czy słabości takie, czy inne, że nie żyjemy po to, by właśnie osiągnąć ziemskie szczęście, czy cieszyć się jak najlepszym zdrowiem, że Pan może używać braku zdrowia ku naszej, do naszego uświęcania, czy też braku ziemskich, czy też ziemskich niepowodzeń do tego, żeby nas uświęcać. To dość częste środki, których Pan używał w historii ludu Bożego i po dzień dzisiejszy używa. Więc tak pisał Oswald Chambers, a żebyśmy to poparli jego zdanie jakimś większym autorytetem, to zacytuję słowa apostoła Piotra z jego pierwszego listu, z pierwszego rozdziału, wersety 15 i 16, który do tego samego napomina, bo tutaj apostoł, bo Oswald Chambers nawołuje do świętości jako celu życia człowieka, chrześcijanina, a apostoł Paweł Piotr pisze tak: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. A skoro wy chcecie być moimi dziećmi, to macie postępować tak jak ja. Tak jak w przeszłości ideałem dla dziecka było to, żeby doszło do poziomu swojego rodzica, do tych umiejętności, do tych standardów, jakie prezentował rodzic. Mamy na myśli oczywiście dobrego rodzica, który był człowiekiem, który nabył mądrości życiowej, który wiedział, jak postępować, a młodzieniec, no, dziecko musiało się tego wszystkiego uczyć i tutaj miało ten wzorzec w swoim rodzicu, więc tutaj mamy to przeniesione na poziom duchowy. Bóg jako nasz Ojciec sam jest święty, skoro wy chcecie być moimi dziećmi, to dążcie do tego samego standardu, który ja sobą prezentuję, który ja wyznaczam swoim postępowaniem. I tu jeszcze apostoł Piotr bardzo ładnie dodaje, że bądźcie świętymi, nie tak w pewnych rzeczach, tylko mówi we wszelkim postępowaniu waszym, czyli we wszystkim. Nie tylko w drobnych, pewnych aspektach, ale we wszystkim dążcie do świętości, no to taki jest cel życia chrześcijanina. A żeby dojść do świętości ostatecznie, no to trzeba sobie skarbem czynić rzeczy, które są w niebie, a nie rzeczy, które są na ziemi. Bo skarbiąc sobie ziemskie rzeczy, nie dojdziemy do świętości, bo świętość wiedzie przez zgromadzenie skarbów w niebie. Do świętości się dochodzi, a nie przez gromadzenie sobie skarbów na ziemi. No i też jest tak, że nie można gromadzić sobie skarbów i na ziemi, i w niebie, bo można by sobie pomyśleć, że to zrobię i to, i to, i to byłoby idealne rozwiązanie. Nagromadzić sobie skarbów na ziemi, a jeszcze przy okazji nagromadzić sobie skarbów w niebie. No ale niestety tak się nie da. Kto tak myśli, to zwodzi sam siebie, bo nie można sobie jednocześnie gromadzić skarbów w niebie i na ziemi. Nasz Pan w tym właśnie szóstym rozdziale, on bardzo dużo rzeczy powiedział w tym szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi nam w wersecie 24, Mateusz 6, 24, to czytamy, że nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czyli to jest wprost stwierdzenie, że nie możecie gromadzić skarbów w niebie i na ziemi, bo mamona to symbol bogactwa i ziemskiego sukcesu, a Bóg to symbol tych skarbów duchowych niebiańskich, bo jest sprzeczność, konflikt interesów i nie można tego pogodzić. Poza tym doświadczenie najmądrzejszych ludzi uczy, że sukces można osiągnąć, koncentrując swoją uwagę i zdolności na jednym wybranym celu. Bo życie człowieka jest ograniczone, jego możliwości, władze umysłowe, zdolności, czas jest zbyt ograniczony, by osiągnąć wiele celów, by zdobyć więcej niż jeden skarb. Bo by zdobyć jakikolwiek skarb, no to trzeba temu poświęcać czas, uwagę i wysiłek. A człowiek, będąc istotą ograniczoną, mając ograniczone możliwości, nie jest w stanie poświęcić czasu i wysiłku wielu rzeczom naraz, więc trzeba wybrać i skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze, na tym, co jest właściwe. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, ale myśl mi się spodobała i zapamiętałem, że życie jest sztuką dokonywania umiejętnych wyborów. No i to rzeczywiście jest bardzo słuszna rzecz, bo wybór jest rzeczywiście duży i człowiek musi na różnych etapach swojego życia dokonywać różnych wyborów. Tutaj wiadomo, czy to mówimy o tym wyborze, czy gromadzi skarby ziemskie, czy gromadzi sobie skarb w niebie. Ale poza tym nawet jeżeli ktoś gromadzi tylko jeden skarb, sobie już to wybrał, to ciągle musi różnego rodzaju wyborów dokonywać. Tak już jako młody człowiek, gdy zaczyna sam trochę myśleć, czyli gdy przestaje być małym dzieckiem, powiedz jak kończy szkołę średnią, no to staje przed wyborem drogi zawodowej, czy takie studia, czy może jakiś inny fach będzie opanowywał, to też jest sztuka dokonać tutaj odpowiedniego wyboru, bo jest to wybór, który będzie później rzutował na całą jego resztę życia, a później wybór małżonka czy małżonki swoje, wybór miejsca pracy, wybór miejsca zamieszkania, są to wszystko wybory, które później rzutują, mają dalekosiężne konsekwencje. Tak jak to na przykład w Stanach Zjednoczonych duży, olbrzymi kraj, a braci mało i zborów też malutko jest, bo tutaj w Polsce to nie ma takiego wielkiego problemu, bo nawet jeżeli ktoś idąc za dobrą pracą wybrałby sobie miejscowość, gdzie nie ma zboru, no to jest duża szansa, że gdzieś w okolicy takiej, gdzie można dojechać samochodem, zbór się znajduje i będzie mógł sobie w tym zborze mieć społeczność. Ale w Stanach Zjednoczonych to się może bez problemu okazać, że najbliższy zbór jest 1000 km dalej. A to niestety w niedzielę rano już nie dojedziesz na zebranie do takiego zboru. I tutaj któryś z braci pielgrzymów amerykańskich, jak tutaj bywali jeszcze w Polsce na początku XXI wieku, no to opowiadał taką sytuację i o swoim synu, który tam właśnie żył na takim duchowym bezludziu, nie miał z kim mieć społeczności i mówił, dzwonił do niego i pisał, że tato, może byś przyjechał i tutaj wykład jakiś nam powiedział, no bo tu my sami, ja ze swoją żoną i dziećmi jesteśmy, nie mamy społeczności z nikim. No, no że dobrze, że przyjedzie synu, a tak na przyszłość, następnym razem, jak będziesz wybierał miejsce pracy, to nie masz tylko na to, gdzie ci więcej zapłacą i tam wybierz sobie miejsce pracy, tylko pomyśl jeszcze, czy gdzieś tam zbór jest. Jeżeli nie w tej miejscowości, to może w okolicy się gdzieś znajduje, żebyś mógł mieć społeczność duchową. Czyli mówił mu, nie myśl tylko o skarbach ziemskich, tylko pomyśl jeszcze o skarbie duchowym, żebyś sobie, bo w tej chwili wybierając skarb ziemski, czyli wybierałeś sobie bardziej płatną pracę tutaj, bo ci oferowano, no wybrałeś skarb ziemski i tracisz przez to duchowo. Bo w takiej sytuacji się znalazłeś, nie możecie służyć Bogu i mamonie, mówi nasz Pan, i trzeba się koncentrować na jednym celu. Jeżeli chcesz dużo osiągnąć, to nie możesz mieć wiele specjalizacji. Tak, w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe. W przeszłości byli ludzie, kiedy stan wiedzy był na tyle niewielki, że wielcy ludzie, którzy mieli ponadprzeciętne zdolności intelektualne, byli w stanie ogarnąć wszystko. Jeszcze w XVI wieku żyjący Leonardo da Vinci był wielkim w wielu dziedzinach, bo był i wielkim malarzem, i wielkim rzeźbiarzem, i wielkim naukowcem, i wielkim wynalazcą, i wielkim lekarzem, i posiadał olbrzymią wiedzę w praktycznie każdej dziedzinie życia, i artystycznej, i naukowej tutaj. No ale to raz, że miał wybitne zdolności i możliwości, których my nie posiadamy jako zwykli ludzie, a nawet dzisiaj, gdyby był ktoś tak jak wybitny jak Leonardo da Vinci, to nie byłby w stanie tego wszystkiego ogarnąć, bo od tamtych czasów wiedza jest ileś razy milionów razy większa niż była za jego dni, więc dzisiaj ludzie mają, jeżeli chcą coś osiągnąć, coś nowego odkryć, to mają coraz węższe specjalizacje w swoich dziedzinach i zdobywają taką wiedzę, że są niezrozumiali, gdy mówią o szczegółach przez innych specjalistów z tej ogólnej wiedzy. Tak jak to kiedyś ktoś mówił, że dzisiaj profesor, który się skupił nad jedną jakimś wąskim działem biologii, to jak mówi o szczegółach swoich badań profesorowi też z biologii, ale z innego działu, to ma problemy nadążyć za nim, chociaż też jest specjalistą od biologii, ale nie od tego działu biologii, bo dzisiaj ani biologii, ani żadnej, ani chemii, ani żaden człowiek nie jest w stanie ogarnąć tylko jakąś wąską specjalizację, to tam może dojść do jakiegoś głębokiego zrozumienia, które umożliwi mu dostrzeżenie rzeczy, których do tej pory nikt nie widział, jak gdyby i popchnięcie tej wiedzy do przodu, a jego sąsiad już nie będzie do końca tego ogarniał, bo tak jest wąska specjalizacja. Musi być. Dlatego też trzeba mieć jeden skarb i jeden cel i do jego realizacji dążyć, bo wtedy jest większa szansa osiągnięcia celu. Rozproszenie czasu, rozproszenie uwagi zmniejsza prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, który ktoś chciałby zrealizować, bo życie człowieka jest zbyt krótkie i nie zdoła tego osiągnąć. To nawet ludzkość jako całość jest, już to zrozumiała. Brat Roberts kiedyś w wykładzie mówił, że już jakiś czas temu naukowcy doszli do wniosku, że możliwości i zasoby człowieka są zbyt mizerne, zbyt niewielkie, żeby ogarnąć wszystko, żeby wszystko zbadać. W związku z tym trzeba wybrać pewne fragmenty wiedzy i tylko te badać, a resztę pozostawić niezbadane, bo po prostu no nie mamy możliwości jako ludzkość, żeby ogarnąć wszystko, bo nie ma wystarczająco ludzi do tego i nie ma wystarczająco funduszy przede wszystkim, żeby to wszystko sfinansować, za to wszystko zapłacić, więc ludzkość jakoś całość musiała się ograniczyć, a tak samo każdy w swojej indywidualnej drodze musi się ograniczyć do jednej rzeczy. Dlatego też nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale mówi tak, a wersety to są 45-46, a dalej podobne jest Królestwo Niebios, a Królestwo Niebios to reprezentuje ten skarb niebiański, do kupca szukającego pięknych perł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Słyszeliśmy na pewno o tej przypowieści, o tej właśnie perle. Tą perłą jest oczywiście nagroda w Królestwie Bożym. Ten kupiec, to by tą perłę zdobyć drogocenną, no bo to jest drogocenna nagroda w postaci życia wiecznego, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, by ją kupić. Czyli zrezygnował z wszystkiego, co miał, by zdobyć tą nagrodę. Taki tutaj obraz jest podany, więc te chrześcijanie, którzy chcieliby zdobyć tą perłę, bo tutaj chrześcijanin jest przyrównany do tego kupca, muszą sprzedać wszystko, co posiadają. Oczywiście sprzedać Bogu to wszystko, czyli poświęcić wszystko Bogu z ziemskiego życia i z ziemskich przywilejów. I teraz jeszcze taki jest szkopuł w tym, że to nie można załatwić aktem jednorazowym. Bo by kupować, to musimy poświęcać i dawać czas, siły, żywotne studiowanie. I każdy dzień będzie przynosił sposobności do oddania czegoś, co samolubny, cielesny umysł będzie uważał za coś cennego. To jest cytat ze słów brata Russella, przeczytam go jeszcze raz. By kupować, musimy poświęcać i dawać czas, siły żywotne, studiowanie. Każdy dzień będzie przynosił sposobności do oddania czegoś, co samolubny, cielesny umysł będzie uważał za coś cennego. I kupowanie tej perły nie jest aktem jednorazowego zakupu i jednorazowej sprzedaży. Sprzedawać wszystko, co mamy i kupować perłę Królestwa Bożego musimy każdego dnia. Tak, by na koniec życia perła stała się nasza. To jest piękny obraz tutaj z tą perłą. Sprzedawać wszystko każdego dnia i każdego dnia kupować, jak gdyby każdego dnia ktoś by sobie, sprzedając wszystko, co ma tego dnia do dyspozycji, nabywa jakiś drobny fragmencik perły. A jeżeli tak będzie postępował przez całe życie, to na koniec jego życia, kupując tak po troszeczku, zdobędzie całą tą perłę i ta perła będzie należała do niego. Jej ceną jest właśnie wszystko, co mamy i co przez całe życie mieć możemy. Tym naszym skarbem, to naszą perłą, której my akurat konkretnie szukamy, to jest życie wieczne jako część przed tysiącletniego nasienia Abrahama. I jest to skarb składany w niebie. Nie jest to skarb składany na ziemi, jest to skarb składany w niebie. Taki sobie skarb obraliśmy, przychodząc do Boga, oddając mu swoje życie. Można tylko zapytać, czy rzeczywiście codziennie sprzedajemy wszystko, co mamy i czy codziennie staramy się tą perłę nabywać, ten właśnie skarb, czy też może poświęciliśmy swoje życie tym skarbom, które mól i rdza niszczą i które złodzieje mogą podkopać. No, warto się nad tym zastanowić, a ku zastanowieniu pomocne będą pewnego rodzaju testy, bo nie jest łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest prawdziwym skarbem, bo jakby człowieka zapytać, co jest twoim prawdziwym skarbem, co sobie cenisz najbardziej, to większość ludzi udzieli odpowiedzi, powiedzmy, poprawnej, a przez poprawną odpowiedź rozumiemy, powiedzą to, co wiedzą, że powinno być ich skarbem, bo w świetle wyznawanej przez nich ideologii, w świetle ich systemu wartości, to to powinno być ich skarbem. I jak gdyby ich o to zapytać, to tak by odpowiedzieli. Tak? Zapytaj chrześcijanina tego, który poważnie, który no, nie jest nominalnym chrześcijaninem, tylko dla którego sprawy chrześcijańskie coś znaczą, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, no to na pewno odpowiedzią no, typu Bóg, mój kontakt z Bogiem, moja relacja ze Zbawicielem i tego typu odpowiedzi będą padały, no bo on wie, co powinno być dla niego najważniejsze i zapytany udzieli właśnie takiej odpowiedzi. Serce człowieka jest najbardziej zgodnicze ze wszystkiego, jak mówi prorok Jeremiasz, i któż może je poznać? Wcale nie jest łatwo je poznać, bo ono bardzo łatwo nas oszukuje. Dlatego można poddać się testom, żeby sobie pomóc w dokonaniu takiej analizy, takiej samooceny, osądzenia samego siebie, by poznać, jaka jest prawdziwa sytuacja. By nie zadowolić się ładną odpowiedzią, która dobrze brzmi, a która może być sytuacją oszukańczą. Więc test numer jeden. To jest naszym skarbem, o czym nasz umysł i serce najchętniej myślą. I chociaż od czasu do czasu inne sprawy zajmują nasze serce i umysł, to powracają one do swojego skarbu, gdy tylko ustanie owa przyczyna, która odciąga myśli i uczucia od skarbu, tak jak igła kompasu zawsze powraca do bieguna, gdy tylko przestanie na nią oddziaływać inne pole magnetyczne. No tak, to jest taki test, czyli to jest naszym skarbem, o czym nasz umysł i serce najchętniej myślą, do czego przywiązujemy największe uczucia, co sprawia, że tak błogo się czujemy, jak o tym myślimy i tacy szczęśliwi się wydajemy. Drugi test. To jest skarbem naszego serca, czemu poświęcamy najwięcej czasu, sił żywotnych, wygody, dlaczego jesteśmy w stanie ponieść wielkie ofiary. To jest naszym skarbem. I test trzeci. To jest naszym skarbem, o czym najchętniej mówimy z tymi, których miłujemy. I to jest naszym skarbem, co jesteśmy skłonni bronić w obronie, czego jesteśmy skłonni oddać życie. I to są nasze skarby. I tak się można się zastanowić nad tym, by pomóc sobie w określeniu, co jest naszym prawdziwym skarbem. Czy jest to skarb w niebie, czy też jest to skarb na ziemi. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że gromadzenie sobie skarbów w niebie wcale nie oznacza, że nie możemy miłować ani żony, ani dzieci, że nie możemy oceniać piękna natury, tylko oznacza to, że te rzeczy nie są naszymi skarbami, czyli że nie są dla nas najważniejsze i w przypadku konfliktu interesów, jeśli trzeba będzie z któregoś zrezygnować, no to zrezygnujemy z tych ziemskich rzeczy, które też możemy sobie lubić, bo jeżeli ktoś najbardziej ceni sobie jedną rzecz, to nie znaczy, że wszystkie inne są już całkowicie bezwartościowe. Jeżeli najbardziej podobają mi się rzeczy duchowe, to wcale nie znaczy, że jak widzę piękną dolinę z rzeką czy z górami, że ma to na mnie nie robić wrażenia. Doceniam, że to jest piękny widok, to się wcale nie wyklucza. Ale to znaczy, że na przykład także zobaczę takie miejsce, o, tu jest piękne miejsce, tu rozbijam namiot i będę tutaj sobie żył, żeby cały czas patrzeć się na to piękne miejsce, a tam, gdzieś miałbym mieszkać gdzie indziej, gdzie jest zbór i bracia i tam się spotykać, i czy że badać Słowo Boże, to już nie będę tego czynił, to wtedy byłoby konflikt. I gdybym tak postępował, a to bym wybrał ten skarb w postaci tego piękna natury, żeby z nią obcować. I jest ona tak piękna, że cały czas na nią patrzę, podziwiam i nie mam nawet czasu poczytać Boga, czy poczytać Biblii, nie mam czasu na społeczność z Bogiem. To wtedy byłoby rzeczą niewłaściwą. Tylko że mając ten skarb w niebie, czyli tą rzeczą właściwą, też mogę zobaczyć, jak widzę piękny widok, to dostrzegam jego piękno. Dostrzegamy wartość różnych rzeczy, ale staram się to odpowiednio ułożyć, żeby one nie przesłoniły mi tej najważniejszej rzeczy. Więc to w taki sposób wygląda i to w taki sposób działa. żeby mieć właściwie te rzeczy pousuwane, trzeba mieć tak właściwe priorytety, żeby najważniejsze rzeczy znalazły się na właściwym miejscu. Tak teraz mi się przypomina ta anegdota i chyba nie mam jej tutaj w notatkach, ale sądzę, że z pamięci ją będę w stanie opowiedzieć, bo w jakimś innym wykładzie ją mam, a ona wydaje się tu być bardzo stosowna. Pewien obraz, który pokaże tą właściwą relację tych rzeczy, a obrazy mają to dla siebie, że najbardziej przemawiają do człowieka, dlatego nasz Pan tak wiele rzeczy mówił w przypowieściach, bo to miało znacznie większą siłę oddziaływania. Malowanie obrazów słowami, bo wtedy to nie jest takie abstrakcyjne i łatwiej jest to zapamiętać, więc kiedyś taką historię, to czy prawdziwa, czy nie, to nieistotne, czy to rzeczywiście się wydarzyło, ale jest to opisane w taki sposób, że stary profesor dostał kiedyś za zadanie przeprowadzenie zajęć ze skutecznego wykorzystywania czasu. I to dodatek nie dla byle kogo, tylko była wielka firma, robiła szkolenie nie dla zwykłych pracowników, ale dla kierowników całych działów i mieli tam zajęcia na różny temat i też było właśnie jedne zajęcia pod tytułem efektywne wykorzystywanie czasu, tylko że ten profesor, który miał to omawiać, dostał zdaje się tylko 15 minut na swoje zajęcia, więc zastanawiam się, w jaki sposób tym dość wybitnym ludziom na stanowiskach tutaj przekazać jakieś treści. Więc właśnie wybrał taką drogę tego, że jakaś demonstracja, pokaz, tutaj obraz pewien im zaprezentuje i to będzie najlepsza lekcja. Więc przyniósł na te zajęcia dzban plus parę pudełek z różnymi rzeczami, które miał wykorzystać do tego i zrobił im taką prezentację. Postawił dzban na stole i później wyjął pudełko, w której były dość spore i wielkości kamienie, no i włożył delikatnie do tego dzbana 3 czy 4 kamienie, tyle ile się zmieściło w tym dzbanie, kamienie duże, więc 3-4. Oni tak patrzą, zastanawiają się, on wyjmuje drugie pudełko, w drugim pudełku ma żwir, no to nasypał tego żwiru, no tyle, żeby się nie przesypało z tego dzbana, ile się zmieściło tego żwiru, wiem, żwir taki dość gruby jest. Później wziął następny, a nie, to jeszcze wiem, on to jeszcze zadawał im pytania, to wróćmy, po tych kamieniach, gdy włożył tyle, ile się dało tych kamieni, to zadał pytanie im, czy dzban jest pełen. No to oni odpowiedzieli, że pełen, bo mieli na myśli to, że więcej kamieni się nie da włożyć. No i mieli rację, więcej kamieni już się nie da włożyć. To on wtedy wyjął pudełko ze żwirem i pokazał, że można jeszcze żwiru nasypać, bo żwir jest dużo mniejszy od tych kamieni i przecież jakie duże są kamienie w dzbanie, to są spore przestrzenie wolne pomiędzy kamieniami. Tam żwiru nasypał. No to oni wtedy i zapytał się ich, czy dzban jest pełen. No to oni odpowiedzieli, no że no tak, no już jest pełen, teraz już żwir jest tak na równo z tym, z górą dzbanu. A on wtedy wyjął kolejne pudełko, który miał piasek. Piasek jako drobny jeszcze wszedł tam w te wolne miejsca pomiędzy żwirem i zapytał ich, czy dzban jest pełen. No to oni już nauczeni tą lekcją, że próbowali odpowiedzieć, im się nie udawało, odpowiedzieli, że nie. No i on powiedział, macie rację. I wyjął mały dzbanek, który miał wodę. I udało się jeszcze wody troszeczkę nalać. I dopiero jak ta woda zrównała się z tym wiekiem, tak, czy wiekiem, czy górą tego dzbanu, i zapytał ich, czy dzban jest pełen, no to oni powiedzieli, tak, jest pełen, bo w tej chwili to jak cokolwiek by spróbować dodać, to woda by się zaczęła wylewać wtedy, więc dzban rzeczywiście był całkowicie pełen i nic nie można było dołożyć. Więc zapytał ich, jaka lekcja z tego wynika. No i oni byli zachwyceni tą lekcją, że to wspaniały obraz, który pokazuje, że naszych zajęć nigdy nie jest wystarczająco dużo, żeby nie można było dołożyć dodatkowych. Taką lekcję z tego odczytali, no bo tak, jak się wydaje, że jest pełen z kamieni, to okazuje się, że można dołożyć żwiru, a później jak jest pełen jeszcze ze żwirem, to jeszcze i piasku, jeszcze i wody, więc że zawsze można coś jeszcze dołożyć, chociaż może wydawać się, że już jest zajęć wystarczająco dużo, to możemy zrobić coś jeszcze więcej, no takie praktyczne, biznesowe podejście. Tak, a on im odpowiedział, że nie taką lekcję chciał im przez to zademonstrować, to lekcja, jaką chciał im zademonstrować jest taka. Jeżeli najpierw do dzbana włożycie żwir, piasek i wodę, to nie będzie miejsca dla kamieni. Że najpierw trzeba włożyć te rzeczy duże, te główne, a pozostałe drobniejsze wokół nich sobie znajdą miejsce i się dopasują do nich. I to jest lekcja słuszna dla chrześcijanina. Trzeba zaczynać życie od rzeczy najważniejszych, od Boga, od skarbu w niebie, a rzeczy ziemskie się do tego dopasują, bo te rzeczy ziemskie też są potrzebne, tak jak dzban, by być pełen, tak by życie człowieka było pełne, potrzebuje mieć sporo elementów ziemskich, ale jeżeli zacznie się od rzeczy ziemskich, to nie będzie miejsca do rzeczy duchowych. A jeżeli zaczniesz od rzeczy duchowych, to wtedy w te wolne, puste przestrzenie niewielkie, jakie jeszcze zostaną, wpasowują się rzeczy ziemskie. Czyż nie tak powiedział nasz Pan, gdy na podsumowanie tej tego, gdy mówił, że czego to poganie szukają, a wy macie tego nie szukać, to powiedział do swoich uczniów, że szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie te rzeczy, czyli te, które szukają poganie, czyli co będziemy jeść, czym się będziemy przyodziewać, a wszystkie te rzeczy będą wam przydane? Czyż to nie jest powiedzenie tego samego innymi słowy, co ten stary profesor w tej anegdocie zrobił, że najpierw włóżcie kamienie, a resztę dosypiecie sobie żwir, piasek i wodę, by dzbany były pełne. Że też Pan nie powiedział, że szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie ziemskie rzeczy, które też są przecież wam potrzebne, bo mówię, że Bóg wie, że wszystkich tych rzeczy, czyli chrześcijanin, odzienia i pożywienia potrzebuje tak samo jak nie chrześcijanin, bo jeden się musi ubrać i musi jeść i musi spać i musi gdzieś mieszkać i drugi tego samego potrzebuje, więc mówi Bóg o tym wie, że tych wszystkich rzeczy potrzebujecie, tylko nie czyńcie tego swoim skarbem, zdobycie tych rzeczy, nie cencie tych rzeczy ponad wszystko, tylko cencie Królestwo Boże, tą perłę, ten skarb w niebie, a wtedy ja w swojej opatrzności tak ułożę ziemskie rzeczy, żeby to, co z ziemskich rzeczy potrzebujecie, żeby było wam przydane, żeby się wokół zapełniło te puste przestrzenie, jakie jeszcze zostały w dzbanie po tym, jak dołożyliście do nich kamieni. Że to jest dobra ilustracja odnośnie tego, tych zdobywania sobie skarbów, składania skarbów w niebie i składania sobie skarbów na ziemi. Ta ilustracja dobrze to pokazuje, to co właśnie ten profesor pokazał, że w odpowiedniej kolejności trzeba dzban napełniać, jak chcemy, żeby wszystkie te rzeczy się w nim znalazły. Bo jak zaczniecie od nieodpowiednich rzeczy, to dla innych rzeczy, tych odpowiednich, które muszą być, nie starczy już miejsca. Przekładając to na nasz temat, to znaczy to, że jeżeli najpierw będziecie szukali skarbów ziemskich, to nie będzie w waszych sercach i umysłach już miejsca na skarb niebiański. Zostanie on wyparty. A jeżeli będziecie szukali skarbu niebiańskiego, to dobre ziemskie rzeczy, które są też potrzebne do waszego życia, też w waszym życiu się znajdą. I to nawet Bóg mówi, że będą wam, Bóg przez naszego Pana mówi, że będą wam przydane. To brat Adam kiedyś lubił w wykładach podkreślać tą rzecz, że szukajcie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, Jego jest strona czynna, czyli że wy musicie tego robić, aktywność z waszej strony, a te wszystkie ziemskie rzeczy będą wam przydane. Tak? Strona jest to w taki sposób bierny podane, nie, że będziecie je też zdobywali, tylko zostaną wam przydane, co oczywiście nie znaczy, że spadną z nieba same, ale że też się pojawią w waszym życiu, nawet jeżeli nie będziecie do nich dążyli jako głównego celu swojego życia, nie będziecie poświęcali im głównego wysiłku swojego życia, to one w waszym życiu też się znajdą, bo ja tak ułożę swoje okoliczności, bo tak pokieruje opatrznościowo waszym życiem, że one też się tam znajdą, tylko najpierw zacznijcie od niebiańskiego skarbu, bo ziemski to się zatracicie wśród ziemskich rzeczy. To teraz mi się też przypomina, kiedyś jakiś brat chyba o tym mówił na wykładzie, przykład też z czasów brata Russella, o ojca, który miał syna nastoletniego, który się zbytnio interesował się świeckimi rzeczami, jakieś świeckie książki, romanse przeróżne czytał i tym napełniał swoje życie. No i ojciec się martwił tym, że tak w tą stronę idzie i mu zrobił taką też demonstrację. Zabrał go właśnie, to na wsi rolnictwo, zabrał go do stodoły i kazał mu kosz napełnić wiórami tam. No, to ten napełnił, tak jak ojciec każe, a teraz ojciec mówi, jak kosz był pełen wiór, to mówi, a teraz jabłkami napełni ten kosz. Włóż jabłka do tego kosza. No jak to mówi? No nie włożę jabłek do kosza, są już wióry, nie ma miejsca. Czyli tak samo będzie z Twoją głową, że tutaj napełniasz sobie ją wiórami, rzeczami bezużytecznymi, nie będzie miejsca na rzeczy pożyteczne w Twojej głowie. No i chyba podziałała taka ilustracja. Czasami taka ilustracja jest dużo lepsza niż słowami, żeby mówić tak, nie rób, a tak, rób. Bo taka ilustracja potrafi bardziej przemówić do kogoś niż słowa i napomnienia. Więc w taki sposób te przykłady pokazuje, że najpierw skarb niebiański powinien chrześcijanin szukać i to uczynić głównym celem swojego życia, a inne rzeczy zostaną mu przydane. Jak rozmawiamy na ten temat, to warto przypomnieć tutaj nam słowa apostoła Pawła, który poświęcił dłuższą wypowiedź temu tematowi. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, w wersetach od 6 do 10 pisze on tak. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. W taki sposób tutaj napomina i pokazuje postępowanie chrześcijanina apostoł Paweł w tym miejscu, więc akurat początek nowego roku jest okazją do refleksji, co było skarbem dotychczas, no i do podjęcia postanowień, co będzie moim skarbem w 2019 roku, który dopiero co się rozpoczął, tak? Mamy 11 godzin z minutami. Dopiero minęło roku 2011. No właśnie, nawet brata mówi, że 11-11, bo zależy, kto ma zegarek ustawiony tutaj. Więc trochę ponad 11 godzin i cały rok jeszcze jest przed nami i to, jak go wykorzystamy, no zależy przynajmniej w pewnej mierze od nas, bo mamy różne zobowiązania tego typu, że człowiek no, musi spać, musi chodzić o pracy, co zabiera większość jego czasu. Tak jak powiemy, te dwie czynności, spanie i pracowanie, zabierają większość czasu człowiekowi. A później jeszcze trzeba i zjeść, i trzeba to przygotować, i posprzątać, więc takiego czasu do dyspozycji człowieka zostaje niewiele, no ale coś zawsze zostaje i z tym czasem coś można zrobić. Poświęcić go albo skarbowi niebiańskiemu, albo skarbom ziemskim i to już zależy od nas, więc ja dlatego chciałem się tym tematem podzielić, by był pomocny. Mi jest taki temat potrzebny, więc pomyślałem, że się może przydać jeszcze komuś innemu, jak o tym powiemy. I też taki jeszcze jeden test na zakończenie można przedstawić. Brat Russell kiedyś napisał takie słowa. Tak długo, jak wzrastamy w łasce, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok powinien być naszym najlepszym, naszym najszczęśliwszym rokiem najbliższej społeczności z Panem. Przeczytam jeszcze raz. Tak długo, jak wzrastamy w łasce, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok powinien być naszym najlepszym, naszym najszczęśliwszym rokiem najbliższej społeczności z Panem. No bo jak ktoś się rozwija jako chrześcijanin, to tak musi być, że każdy rok jest coraz lepszy, że nie patrzy, że dobre czasy to tam były kiedyś 20 czy 30 lat temu, tylko nie, najlepszy czas mojego życia jest teraz i to bez względu na ziemskie uwarunkowania, tutaj na stan majątkowy czy na stan zdrowia, które raczej się nie będzie poprawiało z wiekiem, a słabło, ale jak ktoś patrzy na kwestie duchowe, no to jego związek z Panem i społeczność z Bogiem, zrozumienie Jego słowa, no rzeczywiście powinny być z każdym rokiem, bo coraz większe, bo im dłużej spędza czasu na badaniu Słowa Bożego, na społeczności z Panem, no to staje się bliższy Panu coraz bardziej, ma coraz lepsze zrozumienie, a jeżeli to są jego skarby, a są to rzeczy duchowe, no to ma coraz więcej tego skarbu, a mając coraz więcej skarbu, powinien być coraz szczęśliwszy tutaj. I tak rzeczywiście jest wśród dla rozwijających się chrześcijan, że bez względu na sytuację swoją ziemską, tą to są coraz szczęśliwsi w miarę upływu czasu, bo duchowo są coraz bardziej rozwinięci, bo ich duchowy, ten wewnętrzny człowiek, jak to pisał apostoł Paweł, odnawia się z każdym dniem. I chociaż ten zewnętrzny niszczeje na skutek upływu czasu, no bo upływ czasu, starość zabija tego naszego zewnętrznego człowieka, nasze ciało, ale ten wewnętrzny się odnawia z każdym dniem. W związku z tym każdego roku coraz bardziej żywy, coraz bardziej energiczny, coraz szczęśliwszy, coraz bardziej zadowolony. Dążmy w tą stronę. Dobrze było w 2019 roku czynić to w większym stopniu niż w 2018 i tych wcześniejszych latach, po to, by tą perłę kupować jeszcze intensywniej niż do tej pory kupowaliśmy, po to, by ten skarb w niebie w coraz większym stopniu sobie zdobywać, coraz bardziej go sobie skarbić. I tutaj w związku z tym mam noworoczne życzenia dla braterstwa. To jest wiersz z Brzasku, wierszy Brzasku tysiąclecia. On jest na stronie 248 w polskim wydaniu tych poematów, ale nie brzmi tak identycznie jak tam, bo to jest wiersz w moim tłumaczeniu, które zrobiłem bardzo dawno temu. Zanim jeszcze polska wersja tych wierszy się ukazała, to ja już kilkanaście lat temu przynajmniej zrobiłem to tłumaczenie, więc ono, jak sprawdzałem wczoraj, to brzmi trochę inaczej niż w tym tłumaczeniu, bo to w tłumaczeniu poezji tłumacz daje sobie dużą swobodę w tłumaczeniu. Moje tłumaczenie jest to, żeby jest bardziej dosłowne niż to tłumaczenie, które znajduje się tutaj, ale tym zakończę wykład dzisiejszy. Tytuł tego wiersza jest Noworoczne życzenia. Czego mam ci życzyć w tym nowym roku? Czy skarbów ziemskich, czy pieśni o wiosennym czasie przyjemności i śmiechu, czy drogi kwiatami usłanej, niebios zawsze przejrzystych, czy to wszystko zapewniłoby ci szczęśliwy nowy rok? Czego więc mam ci życzyć? Czy można znaleźć coś, co dałoby ci prawdziwe szczęście przez cały rok? Gdzie jest skarb trwały i drogocenny, który zapewni ci szczęśliwy nowy rok? Życzę ci więc wiary, co wzrasta, krocząc w światłości, nadziei, co obfituje, szczęśliwej i radosnej, miłości, co będąc doskonała, usuwa wszelką bojaźń, to zapewni ci szczęśliwy nowy rok. Pokoju w Zbawicielu, odpoczynku u Jego stóp, uśmiechu Jego oblicza promiennego i świetlanego, radości z Jego obecności, Chrystusa coraz bliższego, to zapewni ci szczęśliwy nowy rok. Dziękuję za uwagę.